Bardzo piękne czytania. Rzeczywiście słowem, które je łączy, jest słowo jałmużna. I można by powiedzieć, że te czytania są o pieniądzu. To w tym gronie to jest temat istotny, nie? Z pieniądzem jest tak, że on zawsze pokazuje coś, co jest znacznie głębiej. Nie ma domu, to by udzielił tej nieczystości całej swojej rodzinie. Spał na dworze, jak wy tu mówicie, a my mówimy w Krakowie na polu. I wtedy łajno z ptasiego gniazda spadło mu na oczy i stracił wzrok. Nie? I natychmiast wszyscy jego koledzy, a na końcu ukochana żona, przychodzi do niego i mówi: i co ci z tego twojego dobra? Po co ci to było? I to nie chodzi o to, że cesarz go skaże, czy tam władca, który na niego napadł, tak? Że nie wiem, grozi mu śmiercią. Nie, chodzi o to, że stracił wzrok. Kto mu odebrał wzrok? Pan Bóg, to jest jasne, nie? No i co? Warto było? Księga Tobiasza to jest księga o tym, czy potrafisz być przed Bogiem bezinteresowny i czy nie pożałujesz, nie, całego tego swojego dobra, jak cię naraz doświadczy w życiu choroba, cierpienie. Nie? Coś, co w tamtym świecie wszyscy odczytywali jako karę boską wręcz. Nie? Więc na co ci to było? Ja myślę, na taki moment w księdze Tobiasza najbardziej bolesny jest, jak żona nie wytrzymuje i po prostu ruga tego starego człowieka, mówi mu: wszyscy widzą, co ci dała ta twoja nadzieja. Jest jasne. I zaraz na początku właśnie też ten stary Tobiasz jest przyrównany do Hioba, bo Hiob to jest dokładnie ta sama postać. Nie? To jest to samo pytanie. Nie? Jak Bóg mówi do szatana: widziałeś mojego sługę Hioba? Nie ma na całym świecie tak sprawiedliwego człowieka, który byłby tak wierny mnie. Nie? To szatan się pyta Boga: a za darmo? Za darmo cię czci? Wszystko ma. Dałeś mu majątek? Potąd, nie? Rodzinę, synów, córki, nie? I jeszcze szacunek powszechny, nie? Za darmo czci? Weź mu to, zobaczymy, czy cię będzie czcił. Będzie cię w oczy przeklinał. Nie? Więc te dwie księgi to są księgi o tym, że człowiek przed Bogiem może być bezinteresowny, ale Tobiasz jest dlatego dla was ważny, bo on pokazuje, że jak ty jesteś takim człowiekiem, to wiecie, co zyskujesz? Wiesz, co zyskujesz? Nie to, że dostaniesz z powrotem wszystko, ale zyskujesz to, że twój syn się od ciebie uczy takiej miłości. Bo w księdze Tobiasza jest jeszcze drugi Tobiasz, młodszy, który idzie w podróż, bo stary Tobiasz sobie przypomina, że ma do odebrania dług, nie? Wysyła tego syna młodego i przychodzi do swoich krewnych, gdzie jest Sara, wspomniana dzisiaj w tym czytaniu. Sara jest cierpiącą kobietą, ponieważ 7 razy próbowała wyjść za mąż i 7 razy w czasie nocy poślubnej jej kolejni mężowie umierali. Nie? I ten przychodzi, zakochuje się w tej kobiecie od pierwszego wejrzenia. No ale wie, że do tej pory każdy, kto próbował z nią się związać, kończył życie tej samej nocy. No. No i on prosi ojca Sary o jej rękę. To znaczy ma w sobie przekonanie, że miłość jest czymś ważniejszym niż życie. I że on jest gotów oddać za tę miłość swoje życie. Jest gotów zaryzykować własną śmierć. I to jest miłość, której się nauczył od ojca. Ojciec Sary, jak ten go prosi o rękę i potem odbywają się, nie, uroczystości weselne, to zaraz po uroczystościach, nie, teść idzie i kopie grób, nie? No bo on wie, jak to się musi skończyć, nie? Tak. Ten też wie. On też wie. A mimo to wchodzi w to małżeństwo. Nie? Rzeczywistość, której się powinien bać, nie? Że go zabije. I go nie zabije. To jest niesamowita księga o młodym człowieku, który się od własnego ojca nauczył stawiać miłość wyżej niż wszystko inne. Więc naprawdę w wolnej chwili gdzieś tam na wakacjach poczytajcie sobie Tobiasza, bo to jest słowo Boga dla wszystkich, którzy są głowami rodzin. I to jest słowo ewangelizacji w rodzinie. Nie? Jak przechodzi objawienie, prawda o Bogu, przechodzi z ojca na syna. Nie inaczej. Śliczne. Bardzo wam życzę, żebyście potrafili być w stosunku do Boga bezinteresowni. Właśnie, żeście mieli w sobie tę postawę Tobiasza starego, Hioba. Nie? Że ty nie musisz mieć czegoś ze swojej wiary. Ty nie musisz mieć dochodu, zysku na tym, że wierzysz. Nie? Że ty nie musisz się pytać, co z tego masz, że jesteś wierny Bogu. I zobaczcie, bo o tym jest Ewangelia. Mam nadzieję, że już będzie trochę krócej. Zobaczymy. Ewangelia jest oparta dzisiaj na kontraście. Są uczeni w piśmie i jest wdowa. Strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach. Tłumaczenie nie jest dokładne. Dokładne tłumaczenie byłoby takie, że to o co im chodzi, to są powłóczyste szaty i pozdrowienia na Agorze. To jest ich cel. Tak jest u świętego Marka. Charakterystyczne jest, akurat ten fragment jest i u Mateusza, i u Łukasza. U Mateusza jest bardzo rozbudowany w 30 kilka wersetów. Nie? Jak u Łukasza jest powiedziane, że uczeni w piśmie kochają powłóczyste szaty i kochają pierwsze miejsca i w synagogach, i przy stołach. Kochają. To jest to, co jest obszarem ich miłości. U Marka to jest to, co jest ich celem w życiu. Studiujesz pismo, jaki masz cel? Ornat. No tam dokładnie po grecku to są stole. No, stół. Mam. Nie. Studiujesz pismo po co? Po to, żeby nosić stułę. Nosisz stułę, wszyscy cię szanują. Nie. To jest tak, jakbyś poszedł na studia, wszystko jedno jakie. Nie? Po co? Po to, żeby chodzić w todze potem. Wiem, bo mam. I ostatnio przestałem w niej chodzić. Bo od 4 lat nie napisałem nic poważnego z historii. I mam takie poczucie, że nie wolno mi chodzić w tej todze. Nie? Ale Jezus mówi o tym, że ktoś może wykonać niby wielkie studia, nie? Tylko po to, żeby się w końcu ubrać. I wtedy chodzisz, nie? I wszyscy widzą, kto jesteś. Nie? Są społeczeństwa, w których szata wszystko o tobie mówi. Ja pamiętam, jak miałem takie okresy, kiedy dość często jeździłem do Anglii. W Anglii poznajesz na ulicy gościa, kim jest. Czy jest urzędnikiem, czy jest turystą. Nie? Po stroju widzisz. Charles, tak. Is it true? Nie. You see, fellow, and you know who is he. Nie? Po stroju. Nie? To było w starożytności, dlatego w starożytności goły był niewolnik. Jak widziałeś nagiego człowieka, żadnej szaty, znaczy, że to jest niewolnik. Nie? Żadnych praw, nikim jest w tym społeczeństwie. Jak jest kimś, poznajesz go po stroju. Nie? No to rzeczywiście jest pomysł studiować Biblię po to, żeby mieć ornat. O to wam chodzi? Nie. I dlatego Jezus mówi, strzeżcie się ich. Takich się strzeżcie, którzy niby są uczonymi w piśmie, tak naprawdę chodzi im o to, żeby mieć strój, który ich wyróżnia i który potem im daje te wszystkie miejsca, nie? Pierwsze miejsca zawsze są dla biskupów, nie? I gdzie się nie pokażę, to wiem, że mam gdzie siedzieć, nie? Ale oczywiście, że, słuchajcie, po każdej celebrze, jaką gdziekolwiek odprawiam, jak wchodzę na jadalnię, gdzie są już księża, ja wiem, które miejsce dla mnie jest, nie? Nigdy na nim nie siadam, jest wtedy przerażenie. Ale to nie ma nic złego w tych miejscach, słowo honoru, nie ma nic złego w tym, że ktoś przygotowuje miejsce dla biskupa, dla uczonego, dla kogokolwiek, że się ich szanuje. Nie ma nic w tym złego. I nie ma nic w tym złego, że ktoś jest uczony w piśmie. Zło polega na tym, że nie to jest jego celem. Nie? Pismo przestało być celem. Nie jest dla ciebie ważne pismo, nie jest dla ciebie ważne to, że rozmawiasz z Bogiem. Że to pismo cię do Niego zbliża. Nie? To przestało być ważne. Ważne jest, co z tego masz. Nie? A masz kupony, które obcinasz. Nie? Przeciwieństwem jest wdowa. Absolutnym przeciwieństwem. Tu są takie dwa momenty przy tej wdowie, które warto, żebyście sobie zapamiętali, bo pokazują bardzo dobrze, o co chodzi. Wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Widzieliście kiedyś półgroszówkę? Ktoś widział półgroszówkę? Nie widzieliście? Marek sobie z nas żarty robi? Nie. Marek akurat gra takim faktem, że w Ziemi Świętej w czasach Jezusa były rozmaite monety w obiegu. Greckie, rzymskie, syryjskie. I tam są jakby dwa różne nominały pokazane. To znaczy dosłownie tam są dwa lepty, które się składają na jeden kwadrans. Kwadrans to była moneta, najmniejsza moneta rzymska, a lepty to były najmniejsze monety, zdaje się, greckie. Więc dwa lepty były warte jeden kwadrans. Więc to dla numizmatyków, jak tutaj siedzą. Nie? Natomiast myślenie jest tu bardzo głębokie, że jesteś w stanie podzielić nawet najmniejszą monetę. Nawet jeden grosz jesteś w stanie podzielić. Nie? Nawet jak go fizycznie nie podzielisz, to tak, jeden grosz dla Pana Boga, a co dla ciebie? A dla ciebie frajda, że jesteś ofiarny. A dla ciebie poczucie własnej wartości i sprawiedliwości, nie? Kto ty nie jesteś, bo wrzuciłeś ofiarę Panu Bogu. Jak Chrystus zaprowadził uczniów do Cezarei Filipowej, tam stało bardzo wiele rozmaitych ołtarzy, dlatego ich tam zaprowadził. I w Cezarei Filipowej składano Bogu na ofiarę kozły. Już po Panu Jezusie postawiono w tej Cezarei Filipowej świątynię kozłom ofiarnym. Czyli to, co składamy na ofiarę, ubóstwiamy. Nie? Czujecie, że możesz sobie zrobić bożka z własnej ofiarności. Wtedy patrzysz na siebie, myślisz, oho, Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Poszczę 3 razy w tygodniu i wyjeżdżam na spotkanie mężczyzn świętego Józefa do Warszawy. Nie jestem jak inni ludzie, ale frajda. Nie. Nawet to, co jest najmniejszą ofiarą, możesz podzielić. To dla Boga, a to dla mnie. I Marek pokazuje, nie, że wrzuciła całego grosza. Całego grosza. Jest ważne, żebyśmy patrzyli, na ile właśnie ta ofiara, którą Bogu składamy, jest rzeczywiście przez nas niepodzielona. Nie chcemy z tego nic dla siebie zawłaszczyć. Ona nie zawłaszczyła dla siebie nic. Nie? Nasza zdolność do podzielenia najmniejszej ofiary, najmniejszego daru, nasza zdolność jest niesłychana. Grosz potrafimy podzielić. Nie? Na pół. I druga rzecz istotna, jest w ostatnim słowie. Wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie. No, popatrzyłem sobie do tekstu oryginalnego, greckiego i tam jest bardzo ciekawe słowo. Mianowicie tam jest słowo bios. Utrzymanie jest oddane słowem bios. Bios to znaczy życie. Oczywiście w języku greckim się używa dwóch pojęć na określenie majątku. To pierwszy raz mnie uderzyło, jak czytałem 15 rozdział Łukasza i tam jest przypowieść o synu marnotrawnym. Nie? I tam są te dwa słowa używane zamiennie. Raz jest bios, a raz jest uzija. Uzija to jest to, co materialne. Substancja, niektórzy tłumaczą, to rzeczywiście wszystko tłumaczy, nie? Substancja. Ale to jest to, co materialne. Substancja, to na czym możesz stanąć. Twardy grunt pod nogami. Grosz. Nie? Pieniądz. Stoję mocno. Mam na czym stać. Rzeczywiście. Ale Grecy używali tych dwóch pojęć. Nie? Muzia i bios. Na określenie tego, co dziedziczysz, majątek, nie? Utrzymanie. I charakterystyczne, że tutaj zostało użyte słowo bios, życie. Pierwsze znaczenie tego słowa to jest życie. Nie? Ona nie rzuciła grosza, ona rzuciła życie. Ona rzuciła życie. Nie? Co dajecie Bogu na ofiarę? Sprawujemy Eucharystię. Wiecie, jest tu czterech księży przy ołtarzu. Mamy w sobie kapłaństwo służebne. Ono nam jest dane po to, żeby usłużyć waszemu kapłaństwu. Dlatego się tak nazywa. Kapłaństwo służebne jest na służbie królewskiego kapłaństwa, które macie. Czyli tak naprawdę to wy składacie ofiarę przez nasze ręce. Jak nie przynieśliście nic na ofiarę, no to my mamy jeszcze na szczęście też kapłaństwo królewskie. Możemy złożyć to, co my mamy. Ale tak naprawdę ono ma sens przez to, że jest na służbie w stosunku do was. Nie? Przynosicie Bogu ofiarę na ten ołtarz. Coście przynieśli? Składkę? Życie. Życie. Taki tekst u świętego Pawła, że my nie składamy Bogu na ofiarę martwych zwierząt, tylko siebie żyjących. Nie? Paweł wie, co pisze. Znał świątyń, których było od liku w jego czasach. Tam składano gołębie, tam woły, tam baranki, a tam świnie. Zwłaszcza w pogańskich, rzymskich świątyniach świnie składano na ofiary. Nie? Za każdym razem to samo. Zarzynasz zwierzę i przynosisz ścierwo Bogu do świątyni. Paweł mówi, dość, nie składamy więcej Bogu martwych zwierząt. Składamy siebie żyjących, swoje życie. Pomyślcie sobie, co z waszego życia nadaje się na to, żeby je położyć na ołtarzu. Co macie odwagę położyć z waszego życia na ołtarzu? A jak nie, to ta Eucharystia nie ma sensu wielkiego. Nie? To jest to, ta kobieta, ta uboga wdowa jest wzorem kapłana. Nie? Ale właśnie w kapłaństwie królewskim, tym, które jest od chrztu w każdym z nas, w kapłaństwie powszechnym. Nie? Jest radykalnym przeciwieństwem uczonych w Piśmie. Oni biorą wszystko dla siebie. Ona wszystko swoje daje. Czyli to jest coś, co możemy otrzymać wyłącznie od Ducha Świętego. To się nie bierze z człowieka. Człowiek sam z siebie jest egoistą. Jest bardzo każdy na sobie skoncentrowany. Bierze pod siebie. Natomiast dzieło zbawienia, nie? Chrystus umarł i posyła Ducha Świętego nie po co innego, tylko po to, żebyśmy umieli żyć dla innych. Nie? Byśmy mogli z siebie uczynić ofiarę. Nie? W radości. Jeszcze żeśmy to rozumieli, że to jest Ewangelia. Nie? To nie jest ciężki przymus, nie? Tylko to jest Ewangelia. Możesz złożyć ofiarę z siebie. Jesteś do tego uzdolniony. Nie? Może cię Duch Święty wyzwolić z tego przekleństwa egoizmu i tej koncentracji na sobie. Nie? I przestaniesz nawet przed Bogiem bez przerwy zagarniać pod siebie, tylko wreszcie zaczniesz siebie samego składać w ofierze. To jest najpiękniejsza dobra nowina, jaka jest możliwa. Amen.
Nie było tak dramatycznie. Witam księdza proboszcza i przepraszam, że odprawiam bez przywitania się.